Witam Państwa, Lech Pilarski i po kryzysie, czy na pewno w sobotę nową umowę koalicyjną podpisali szefowie składowych Zjednoczonej Prawicy. Jej treści niestety nie znamy. Z przecieków domyślamy się, że Gowin i Ziobro będą w rządzie. Czy trafi tam także Jarosław Kaczyński? A tego to już nie wiemy. Są tylko przymiarki. Na połowę tygodnia zapowiadana jest rekonstrukcja rządu. Ma być 14 ministerstw. Kto straci stanowiska i jaki będzie podział kompetencji, to również nie wiadomo. Nie wiadomo też, czy w tym tygodniu prezydent powoła zmieniony rząd, bo ma bardzo napięty kalendarz. Czy to oznaka jednak drobnych podziałów? O tym dzisiaj między innymi w programie zapraszam. A są dzisiaj z nami na pewno posłowie Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Polskiego Stronnictwa Ludowego Stefan Krajewski.
Dzień dobry, witam Państwa.
Oraz Platformy Obywatelskiej Robert Tyszkiewicz.
Witam Pana, witam Państwa.
To może zaczniemy od Dariusza Piątkowskiego. Jak Pan ocenia podpisanie umowy koalicyjnej? No i już wiele osób mnie dzisiaj podpytywało, co z Pana stanowiskiem na czele Ministerstwa Edukacji.
No spokojnie, w polityce jest także potrzebna cierpliwość, więc poczekajmy jeszcze kilka dni. Sam pan mówił na początku audycji, że w tym tygodniu powinny być rozstrzygnięcia. Z punktu widzenia Polaków to chyba dobry moment, żeby powiedzieć, że jest odnowiona umowa koalicyjna. Większość parlamentarna, która funkcjonuje po ostatnich wyborach parlamentarnych, odnowiła przymierze. Będzie dalej funkcjonowała przez kolejne lata do kolejnych wyborów parlamentarnych. Wkrótce dojdzie do rekonstrukcji rządu i w następnych miesiącach przedstawimy szereg projektów ustaw, które pozwolą reformować te dziedziny życia, które jeszcze tego wymagają. No i na bieżąco walczyć z epidemią, bo nie możemy zapominać, że jest to ciągle bardzo ważne wyzwanie stojące nie tylko przed polskim rządem, ale także przed rządami innych państw europejskich i innych państw świata.
To było z punktu widzenia Zjednoczonej Prawicy, a z punktu widzenia Dariusza Piątkowskiego, jak ta rekonstrukcja
ja
rządu będzie wyglądała?
Każdy minister jest w dyspozycji premiera i to premier decyduje o tym wraz z kierownictwem partii, kto obejmuje najważniejsze stanowiska w rządzie. Czekam więc spokojnie na decyzję.
No jest taki przesłuch, jeśli pan pozwoli, jest taki przesłuch, że będzie pan wiceministrem tego połączonego resortu nauki i edukacji, ale nadal będzie pan stał na czele edukacji.
Zobaczymy, czas pokaże, tak jak mówię, w polityce też jest potrzebna cierpliwość. Ja spokojnie czekam na wynik tych negocjacji, rozmów, także pewnie i z moim udziałem w pewnym momencie, tak aby ostatecznie podejmować decyzję w tej sprawie.
Ale z zapowiedzi wynika również, że mają być przeprowadzone działania wyborcze w Prawie i Sprawiedliwości i ponoć przyjęta jest taka taktyka, takie przygotowanie strategiczne, że ci, którzy są w Warszawie, w parlamencie czy w rządzie, nie będą rządzić regionami. Pana wybór, będzie pan chciał rządzić regionem czy zasiadać w rządzie, bo w parlamencie nadal pan będzie.
No ale to jeszcze nie wiemy, czy taka decyzja zostanie podjęta. Mówię pan na razie o pewnych oczekiwaniach czy pewnych sygnałach, ale nie wiadomo, czy się one potwierdzą. I tak jak mówiłem, no, będę podejmował decyzję o tym, co dalej, gdy będę już znał wynik negocjacji dotyczących tego, jak ma wyglądać rząd, jakie są propozycje, ale także i to, co dalej ma się dziać z partią.
A co pan sądzi o połączeniu nauki z edukacją?
Mówiłem już, że łączenie tych resortów, przynajmniej części z nich, ma pewne wady i zalety. Pewną zaletą mogłoby być to, że gdyby to było łączone ze szkolnictwem wyższym, tak, to wówczas można powiedzieć, że cały ciąg nauki, nazwijmy to od przedszkola aż po studia wyższe, byłby w rękach jednego resortu połączonego, ale o dosyć dużych kompetencjach. Stąd jeden minister, myślę, że miałby kłopoty, aby objąć wszystkie dziedziny, które by w tak dużym resorcie się pojawiały, osobistym nadzorem. Siłą rzeczy wiceministrowie będą odpowiadali za poszczególne działy, tym bardziej, że one są uregulowane zupełnie innymi ustawami. No i specyfika szkolnictwa wyższego w porównaniu z szkolnictwem tego niższego rzędu jest jednak wyraźna. Więc tutaj są także odmienne regulacje, inna pozycja szkół, zupełnie inna pozycja uczelni wyższych, które mają ogromną autonomię. Stąd no, widać także i duże odrębności. Zobaczymy, czy taka będzie ostateczna decyzja, jeżeli tak, jak to będzie funkcjonowało. W wielu innych państwach europejskich rzeczywiście szkolnictwo wyższe i to szkolnictwo niższego rzędu często są obejmowane jednym resortem.
Pytanie do Roberta Tyszkiewicza. Macie już szefa klubu parlamentarnego. To znaczy, że zwyciężył Borys Budka czy Grzegorz Schetyna?
Ja może najpierw odniosę się do tego teatru absurdu, który nam Zjednoczona Prawica funduje od tygodni, a którego rezultatem był ten żałosny spektakl na ulicy Nowogrodzkiej z prezentacją tajnego porozumienia. No tego, proszę Państwa, w demokratycznych krajach świat nie widział. Żeby koalicjanci po dramatycznych rozmowach stawali przed kamerami i oświadczali, że coś podpisali, ale nie mogą powiedzieć co. Więc albo to, co podpisali, tak jest paskudne, że kompletnie nie nadaje się do pokazania na widok publiczny i my się domyślamy, co tam jest. Że tam jest głównie podział stanowisk, podział łupów, podział państwowych łupów pomiędzy partie, które tworzą dzisiaj Zjednoczoną Prawicę. To jest naprawdę zawstydzające. Opinia publiczna, zwłaszcza w tak trudnym czasie jak obecnie, w czasie pandemii, ma prawo od rządu oczekiwać, że będzie zajmował się walką z epidemią, że będzie walczył o zdrowie Polaków, a nie fundował jakieś żałosne spektakle mówiące o tym, że coś żeśmy podpisali i na coś żeśmy się porozumieli, ale nie wam, maluczcy, wiedzieć, co tam się znajduje. Jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, o Koalicję Obywatelską, u nas jest wszystko transparentne, wszystko jest demokratyczne. Mieliśmy wybory przewodniczącego klubu.
To Tomczyk, to jest reprezentant Budki czy Schetyny?
Wie pan, ten podział u nas już jest zupełnie niefunkcjonalny. Była czwórka kandydatów.
No nie wierzę.
Dwójka z nich scedowała swoje poparcie na Urszulę Augustyn, kandydatem, którego w sposób otwarty i jasny wspierał przewodniczący Borys Budka, był Czarek Tomczyk i od początku był faworytem. Tak też się stało, wygrał z wyraźną przewagą w tych wyborach. Najważniejsze jest to, że Platforma jest partią, w której konkurencja odbywa się na przyjaznych, demokratycznych zasadach, a wszyscy wychodzimy z takich wyborów wzmocnieni, zjednoczeni, jesteśmy otwarci, mamy dla siebie nawzajem szacunek i będziemy razem ze sobą pracować.
Tyle teorii, zobaczymy jaka będzie praktyka. Teraz pytanie do Stefana.
Czysta praktyka, panie redaktorze. Czyściutka praktyka.
Nie wierzę, że w polityce dochodzi do takich łagodnych działań. Pytanie do Stefana Krajewskiego. Były w polu widzenia przedterminowe wybory i część ekspertów wskazywała, że być może rozpoczną się rozmowy PiS-u z PSL-em po to, żeby wymanewrować Solidarną Polskę i Porozumienie.
Tak jak niejednokrotnie to podkreślaliśmy, to tak naprawdę społeczeństwo dało pełen mandat Zjednoczonej Prawicy do pełnienia funkcji, do pełnienia rządów. No i tutaj nie ma mowy dzisiaj o jakimś zmianie frontu. Niech Prawo i Sprawiedliwość wraz ze swoimi koalicjantami weźmie pełną odpowiedzialność, bo to, co w ostatnim czasie widzieliśmy, no trzeba to nazwać groteską farsą, używając bardzo łagodnych słów, bo podpisanie umowy koalicyjnej, z której nic nie wiemy jeszcze, ale każda ze stron już wychodzi, obwieszcza swoje zwycięstwo, swoją wygraną. Tak naprawdę nie wiemy, o co do końca chodzi. Chodzi prawdopodobnie o te stołki, stołeczki. No tak zawsze się dzieje, kiedy dzieli się mnoży ministerstwa po to tylko, żeby pokazać, jakie to zostały poczynione porządki, jak to będzie sprawnie funkcjonować. No na początku Prawo i Sprawiedliwość
rozdzielało
te ministerstwa, a dzisiaj będzie łączyć.
Ale to niech pan sobie przypomni wasze rządy, czy współrządzenie też było podpisywanie porozumień, w których dzielono stanowiska i o te stanowiska walczono no, do krwi ostatniej.
No oczywiście, kiedy się podpisuje koalicję, ale taką koalicję podpisuje się na początku rządów i jej się nie odnawia co parę miesięcy tylko po to, żeby przy okazji utrzeć nosa tym, którzy za wysoko zaczęli podnosić.
Wie pan, mamy nowe terapie medyczne, botoksy, nie botoksy, trzeba faceliftingi przeprowadzać.
Nie, no pewnie to jest taki facelifting też trochę taka zasłona dymna dla tego, co się w ostatnim czasie dzieje, bo z jednej strony COVID, z którym no, wszyscy powinniśmy tutaj ponad podziałami walczyć i te skutki, żeby były jak najmniejsze dla Polski, dla Polaków, dla naszego regionu, ale z drugiej strony słynna już piątka i tutaj za chwilę będziemy spotykać się w Warszawie na proteście z rolnikami, którzy wybierają się dużą reprezentacją z województwa podlaskiego. O tym trzeba rozmawiać, o służbie zdrowia, o załamaniu w tej służbie zdrowia. Przecież też pan redaktor mówił Nihilnowi. Zgadza się, ale jeżeli Prawo i Sprawiedliwość tak krytykowało poprzedników, miało pokazywać nową jakość, nowe standardy, a okazuje się, że te standardy są dużo gorsze niż przez tamte 8 lat, bo chociażby ten mega nepotyzm, który ogarnął cały kraj i wszystkie spółki Skarbu Państwa i instytucje podległe pod ministerstwa, no nie do pomyślenia jest to, że instytucją nadzorowaną przez Ministerstwo Rolnictwa kieruje syn jednego z wiceministrów. No to już naprawdę aż tak do tego stopnia doprowadzić, żeby nie było w ogóle jakiejś przejrzystości w zarządzaniu państwem. Nie wiem, kto doradza dzisiaj rządzącym, bo naprawdę dzisiaj idą na ślepo na ścianę, jak to się mówi, i coraz bliżej te ściany są, bo to, że dzisiaj jest jakieś porozumienie, ja też rozmawiam prywatnie z różnymi posłami i wcale to nie jest tak pięknie, bo Solidarna Polska dzisiaj się zastanawia, jak wykluczonych posłów, zawieszonych, nie wykluczonych, przepraszam, posłów z Prawa i Sprawiedliwości zagospodarować, żeby zwiększać swoje siły. Porozumienie chwali się tym, że to oni rozmawiają z tymi posłami, a tak naprawdę nic nie wnosi. To jest ciągle bardziej bądź mniej Zjednoczona Prawica, która nie chce oddać rządów, dlatego też mimo tego dociskania, no to te porozumienie w końcu musi być podpisane, koalicja i dalej, czy
dobrze,
to będą osoby zawieszone, czy to będą osoby działające czynnie, będą dalej realizować ten program, który sobie postawili na początku.
No właśnie, co się stanie z owymi zawieszonymi posłami, panie ministrze?
Po pierwsze, trzeba wyraźnie powiedzieć, że podpisywanie porozumień koalicyjnych jest czymś naturalnym, nie tylko w Polsce, ale także w innych państwach, w państwach demokratycznych. W tych porozumieniach mówi się o pewnych wspólnych działaniach, ale i także oczywiście o obsadzie chociażby ministerstw, no bo przecież ktoś musi realizować ten program i to jest coś naturalnego. Tak jakby panowie z PO i PSL-u nigdy żadnej koalicji nie tworzyli, nigdy o żadnych ministerstwach i stanowiskach dla swoich kolegów partyjnych nie rozmawiali. No to jest pełna hipokryzja. Jeśli chodzi o tych zawieszonych, jak rozumiem, pan prezes zgodnie ze statutem miał prawo zawiesić w prawach członka i wszystkich funkcjach partyjnych jednocześnie tych parlamentarzystów. Potem komitet polityczny będzie ostatecznie wydawał decyzję, czy te osoby będą nadal w partii, czy nie. A wcześniej będzie postępowanie dyscyplinarne. Jak rozumiem, ono może trochę potrwać i pewnie częściowo przynajmniej będzie to zależało od tego, jak ci parlamentarzyści będą dalej zachowywali się w parlamencie.
Czy skończy się na grzywnie?
Zobaczymy, czas pokaże. Tego też nie mogę wykluczyć, jeżeli się okaże, że większość tych parlamentarzystów lojalnie współpracuje ze Zjednoczoną Prawicą, funkcjonuje w parlamencie na zasadzie w pełnej współpracy, no to wydaje mi się, że tak to się może zakończyć.
No bo w parlamencie zbyt dużej przewagi nie ma i utrata choćby kilku mandatów może być bolesna.
To prawda, dlatego mówię, że ten okres zawieszenia jest takim okresem przejściowym, a jaka będzie ostateczna decyzja, przekonamy się dopiero pewnie za kilka czy kilkanaście miesięcy.
Jeszcze do pana ministra pytanie, bo ma być spore zredukowanie liczby ministerstw. Poprzez łączenie, czy to oznacza, że zmniejszy się liczba funkcyjnych członków rządu?
No tak, takie mam wrażenie. Co prawda nie mówiono ostatecznie o tym, ile będzie ministerstw, ale mówi się najczęściej o około 14 ministerstwach. Jak rozumiem, będzie także pewna redukcja wiceministrów i w związku z tym liczba osób pełniących funkcję sekretarza bądź podsekretarza stanu zmniejszy się w rządzie polskim.
Ale rozbudowana ma być kancelaria premiera Rady Ministrów i tam przedstawiciele czy Porozumienia, czy Solidarnej Polski mają być reprezentowani. To oznacza rozbudowanie owej kancelarii.
No, kancelaria i tak jest dosyć silna. Jak rozumiem, chodzi także o wzmocnienie funkcji premiera, tak aby miał on realny wpływ na to, co się dzieje w państwie i aby mógł czasami bezpośrednio reagować na pewne wydarzenia.
I na zakończenie tej części pana komentarz do ewentualnej zapowiedzi wicepremierostwa dla prezesa Prawa i Sprawiedliwości.
Gdyby tak się stało, to byłoby to ewidentnie wzmocnienie rządu, ułatwiłoby przepływ informacji. Oznaczałoby także wzmocnienie kontroli nad tymi resortami siłowymi i pewien podział obowiązków w rządzie. Jak rozumiem, premier raczej zająłby się tą sferą gospodarczą, pewnie w dużej mierze polityki zagranicznej. Natomiast te resorty, które odpowiadają za nasze bezpieczeństwo, mogłyby współpracować razem w węższym gronie, tak jak to się dzieje dzisiaj z Komitetem Ekonomicznym, czy sprawami społecznymi, które są koordynowane przez poszczególnych wicepremierów. I tutaj podobna koordynacja miałaby miejsce z punktu widzenia Jarosława Kaczyńskiego. Jego funkcja wicepremiera na pewno byłaby wzmocnieniem dla tego rządu.
Robert Tyszkiewicz, pana komentarz.
No, po pierwsze, gołym okiem widać, że ten żenujący spektakl był spowodowany tylko jedną kwestią, mianowicie wzięciem pod but Solidarnej Polski i Porozumienia, tych mniejszych koalicjantów, którzy zaczęli się PiS-owi za bardzo rozrastać, przejmować za wiele aktywów w przestrzeni spółek Skarbu Państwa, instytucji publicznych, a także samego rządu. PiS tu myśli już o przyszłych wyborach w 2023 roku i o tym, jak sprawić, żeby ci mniejsi koalicjanci nie wprowadzili jeszcze więcej posłów niż mają teraz. I jak
no, ale obiecano w tej umowie koalicyjnej ponoć, że szefowie tak zwanych przystawek będą jednak na liście w Zjednoczonej Prawicy w wyborach parlamentarnych.
Ale panie redaktorze, mówienie dziś na 3 lata przed wyborami, jak będą listy wyborcze PiS-u wyglądały, czy jakiejkolwiek innej partii, to jest naprawdę żart i wróżenie z fusów. Nikt w to kompletnie nie uwierzy, że dzisiaj są pisane listy wyborcze. One się mogą jeszcze 100 razy zmienić. Natomiast chcę zwrócić uwagę, co jeszcze wynika z tego niewątpliwego, bardzo ciężkiego kryzysu rządowego, który koalicja nam i Polsce zafundowała. Mianowicie gołym okiem możemy dostrzec, że skończyło się zaufanie między koalicjantami. Tak jak było ono na początku, czy w poprzedniej kadencji, tak w tej kadencji już tego zaufania nie widzimy. I powrót Jarosława Kaczyńskiego, domniemany powrót do rządu, no to jest także powrót osoby, która ma to wszystko na bieżąco sklejać, ma te konflikty regulować, ma pilnować, żeby całe towarzystwo się za chwilę znowu nie rozsypało. Bo jeżeli budujemy władzę opartą wyłącznie na podziale łupów, na podziale stanowisk, to konflikt jest wpisany w takie rządzenie. Ponieważ jeżeli nie łączy, a dziś ewidentnie widać, że nie łączy Zjednoczonej Prawicy program, łączy tylko i wyłącznie walka o stan posiadania, o liczbę stanowisk, o liczbę funkcji, które się pełni. I ten kryzys w tej chwili nie został zakończony. On za chwilę znowu wybuchnie, bo rozwiązanie tego kryzysu jest tylko i wyłącznie polegające na wyciągnięciu instrumentów siły, dozoru, nadzoru. Nie poradzi sobie z tym ani Kaczyński, ani Morawiecki. Widać na przykład przedziwne zmiany, których nie obserwowaliśmy wcześniej w polskiej polityce. Proszę mi powiedzieć, kto dzisiaj w Polsce prowadzi politykę zagraniczną. Dawno już nie prowadzi jej Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Prowadzi Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Widać wyraźnie, że KPRM staje się superministerstwem zarządzanym centralnie bezpośrednio przez premiera z wsparciem prezesa Kaczyńskiego. Natomiast rola pozostałych ministerstw staje się coraz coraz mniejsza, coraz bardziej marginalna. I taką wizję rządzenia nam PiS chce zafundować. Jestem przekonany, że przed nami kolejne kryzysy, kolejne konflikty.
Stefan Krajewski.
W 2019 roku prezes Jarosław Kaczyński podjął decyzję, patrząc, że przystawki urastają do rangi dania głównego, podjął decyzję o tym, żeby jedno Ministerstwo Aktywów Państwowych powołać z ministrem Sasinem po to, żeby wyłączyć spółki pod poszczególnych ministrów, wrzucić do jednego ministerstwa. Okazało się, że jest to jednak mimo wszystko za mało. I bojąc się o to, że buduje się Solidarna Polska, buduje się Porozumienie, dzisiaj decyzja o tym, że ministrowie właśnie po redukcji trafią do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tutaj prezes Kaczyński sam osobiście będzie pilnował tych ministrów konstytucyjnych, którzy zostaną, po to, żeby nie rośli za mocno. I tak to wszystko dzisiaj wygląda. I opowiadanie, że jest pełna zgoda i wszystko pięknie wygląda, no musi być takie w mediach, w przekazie do opinii publicznej. Natomiast no tak dobrze to nie wygląda. I dzisiaj zamiast zajmować się tymi wszystkimi wspomnianymi przez nas wcześniej kryzysami, problemami, to rząd zajmuje się sobą od wielu tygodni i to jest problematyczne w tej chwili, no bo nie ma szybkiej, właściwej reakcji w wielu obszarach, jeśli rząd zajmuje się samym sobą i z dnia na dzień nas musi na konferencji prasowej przekonywać, że koalicja ma się świetnie, że Zjednoczona Prawica jest dalej zjednoczona, a tutaj, tak jak ktoś słusznie zauważył, mój hak jest większy niż twój i ta wojna na haki jest prowadzona ciągle. A tutaj wiemy, że minister Ziobro ma duże pole do popisu, ma możliwości, trzymając wymiar sprawiedliwości w swoich rękach. I oto też rozgrywa się dzisiaj wiele bitew w tej wojnie, która zobaczymy, jak się skończy i czy się w ogóle skończy. Tak? No bo też no duma i ambicja zostały urażona, to chociażby też zapowiedź pani minister Emilewicz o wyjściu z Porozumienia. Widać, że te jednak ruchy mają osłabiać te mniejsze partie koalicyjne i tak się chyba dzieje z dnia na dzień.
No bo mam wrażenie, słuchając obu tak panów, że trochę opowiadają o tym, jak funkcjonowała koalicja PO-PSL w poprzednich latach.
I o własnych doświadczeniach mówią, tak?
Swoje doświadczenia na to, jak funkcjonuje koalicja z innej strony sceny politycznej. Przypomnę, że Zjednoczona Prawica przez ostatnie 5 lat dokonała ogromnych zmian w wielu dziedzinach życia. Naturalnym jest, że są szczegóły, w których możemy mieć nieco inne zdanie. Natomiast ogólne spojrzenie na to, co się dzieje w Polsce, w którym kierunku powinno nas zmierzać, że powinniśmy bronić choćby tradycyjnych wartości pozycji Polski na arenie międzynarodowej, to są wspólne przekonania i mimo tych przejściowych kłopotów będziemy po prostu wspólnie realizowali program. Panowie, wy pewnie chcieli, żeby było inaczej, no ale zasmucę was, będziemy działali razem.
No właśnie, bo już był komunikat. Panie pośle, jeszcze drobna sugestia. No bo już był taki ruch ze strony Borysa Budki, że tu regiony, szykujcie się, będą wybory przyspieszone, parlamentarne. Musicie i programowo zacząć działać, a przede wszystkim próbować szukać kandydatów i zastanawiać się, kogo wystawić w tych przyspieszonych wyborach. Jak pan to skomentuje, Robert Tyszkiewicz?
Ja skomentuję to w taki sposób, że jeżeli premier, jeżeli przedstawiciele premiera i partii rządzącej ogłaszają w mediach, że koalicja przestała istnieć i że będzie rząd mniejszościowy, no to naturalnym dążeniem opozycji jest powiedzenie: jeżeli będzie taka konieczność, jesteśmy gotowi, aby pójść na wybory, jesteśmy przygotowani, jesteśmy zdeterminowani, jesteśmy razem. Po ostatniej kampanii prezydenckiej naprawdę mamy wiele nowych, świetnych doświadczeń, jak skutecznie konkurować.
No, ale sam pan sugerował przed chwilą, tak, że sytuacja jest na tyle gorąca, że te konflikty są możliwe. W związku z tym na przykład temat przyspieszonych wyborów może nagle się pojawić. W związku z tym pytanie, na ile wy będziecie znowu czekać na moment i wtedy dopiero ogłaszać przygotowania, czy już mieć to wszystko w zanadrzu?
My jesteśmy przygotowani, nie rozformowaliśmy swoich sztabów, jesteśmy przygotowani w każdym momencie, jeżeli będzie taka konieczność, aby wyjść z naszym przekazem, z naszą kampanią do wyborców. Ja powiem jeszcze
o jednej rzeczy. Kto będzie na czele listy Platformy Obywatelskiej w przyspieszonych wyborach?
O listach będziemy, panie redaktorze, rozmawiali wtedy, kiedy wybory będą ogłoszone. Na dziś wszyscy razem jesteśmy zmobilizowani i jesteśmy gotowi do tego, by walczyć. Natomiast muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, tak, nawiązując do tego, co pan minister powiedział. Jaka jest różnica w tych negocjacjach koalicyjnych, a we wszystkich poprzednich, prawie wszystkich poprzednich, które zdarzało mi się widzieć? Otóż po raz pierwszy negocjacje koalicyjne są kompletnie pozbawione jakiegokolwiek wątku programowego. Polacy przecierają oczy ze zdumienia i widzą, że spór zupełnie nie idzie o to, co rząd ma robić, co ma zrobić, w którą stronę ma Polskę rozwijać, w jaki sposób zabezpieczać przed kryzysem, w jaki sposób zadbać o zdrowie Polaków, tylko rozmawia o tym, ile która partia i czego dostanie i na jakich zasadach w tym rządzie zostanie. To jest naprawdę taki spektakl arogancji władzy, że w ogóle już władza uważa, że ma mandat do rządzenia na wieczność i z dowolnym programem, a maluczcy obywatele nawet nie muszą o to dopytywać, bo ten program jest na pewno świetny. I to jest coś, co moim zdaniem pokazuje, że ta koalicja zaczyna się już przechylać w swoją schyłkową fazę. To jest początek końca. Koalicja, która zaczyna już rozmawiać nie o tym, co chce dla Polski zrobić, tylko jak chce się dzielić łupami, wkrótce zakończy swój byt. I dlatego rzeczywiście warto być przygotowanym na scenariusze wcześniejszych wyborów, bo morale tej koalicji praktycznie już nie istnieje.
Jak rozumiem, pan poseł Tyszkiewicz jest znakomitym znawcą tego, co dzieje się wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, innych partii Zjednoczonej Prawicy. Chciałbym, żeby pan Tyszkiewicz reprezentował partię, która ma rzeczywiście jakiś pełny program dla Polski. Na razie jedyny program, który panowie prezentujecie, to odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy oraz szkodzić Polsce na arenie międzynarodowej. To rzeczywiście bardzo ograniczony program, a Prawo i Sprawiedliwość wraz z koalicjantami zaproponowało także w ostatnich wyborach parlamentarnych szeroki program zmian i kontynuacji tych zmian, które mieliśmy i przeprowadzaliśmy w poprzedniej kadencji Sejmu. Chciałbym, żeby każda z partii politycznych w Polsce miała tak szeroko zbudowany program poza występami przeciwko rządowi i przeciwko polskiemu państwu, jak wasza partia i wasza koalicja robi i w Polsce, i na arenie międzynarodowej.
Panie ministrze, pora zakończyć takie propagandowe recytacje i stanąć naprzeciwko realnych problemów, przed którymi dziś Polska stoi.
Ale stajemy, to wiesz, że jako minister edukacji zderzam się na co dzień z realnymi problemami i je rozwiązuję. Podobnie Ministerstwo Zdrowia i każdy inny minister. Dzisiaj na Radzie Ministrów
nie jesteście w stanie jej odbudować. I proszę przestać zaklinać rzeczywistość, bo niestety ona wygląda zupełnie inaczej niż to z ministerialnych limuzyn się wydaje.
Ale ja jeszcze często własnym samochodem, panie pośle, a z limuzynami to często także pana koledzy jeździli, a przypomnę niektórych kolegów, którzy także korumpowali innych ludzi i dali się korumpować, i to ludzi bardzo wysoko postawionych. Także proszę uważać na to, co pan mówi. Ja rozumiem, że przekłada pan własne doświadczenia z własnej partii na funkcjonowanie innych partii, ale my tym się między innymi różnimy od Platformy Obywatelskiej, że pewne standardy utrzymujemy, a ci, którzy ich nie trzymają, wypadają poza krąg władzy.
Panie ministrze, niech pan zapyta prezesa Banasia o standardy wasze. To wam odpowie, jakie one są. A chcę powiedzieć, proszę zaprzestać psucia państwa i zmieniania kształtu Rady Ministrów, rządu polskiego w taki sposób, żeby to odpowiadało wyłącznie tworzącym je partiom. My mamy prawo wiedzieć jako obywatele, że jeżeli zachodzą zmiany ministerstw, łączenia, dzielenia, to wszystko będzie miało konsekwencje dla ludzi, dla wielkich
przestrzeni. Ale to za chwilę będzie wiadomo,
jaki będzie podział.
Proszę cierpliwości, panie pośle.
Przewraca się rząd do góry nogami wyłącznie po to, żeby upchać tam interesy koalicjantów. To jest paskudne.
Ale znowu nieprawda. No panie pośle, wie pan doskonale, że przytłaczająca większość ministrów pozostanie ta sama. No i opowiada pan takie bajki, w które kto ma wierzyć.
A to dobrze wiedzieć. A to
ale czy popis mnie dopuści do głosu?
To po co ten zamian? Jeżeli wszyscy mają zostać ci sami, to po co ten zamian?
te, nie, no ma być mniejsza liczba ministerstw. Zobaczymy, jak to będzie w połowie tygodnia. Mają być te wszystkie zamiary pana premiera ogłoszone, jeśli chodzi o skonstruowanie Rady Ministrów. W związku z tym cierpliwie poczekajmy, później będziemy to komentowali. Mam nadzieję, że równie gorąco, bo będziemy się przypatrywali, czy wreszcie podział w rządzie nastąpi według kompetencji, czy nadal będzie resortowy, kominowy, tak jak było do tej pory. Stefan Krajewski.
Ja chciałbym...
Który jest przytłoczony przez popis, albo pismo. Tak jest.
Chciałbym tutaj zapewnić pana ministra Piątkowskiego, że nie jesteśmy totalną opozycją i nie chcemy odsunąć was za wszelką cenę od władzy. Bo jeśli tak będziecie realizować swoje obietnice... Nie. Jak będą tak realizować swoje obietnice, jak realizują, to za chwilę społeczeństwo same odsunie rząd PiS-u od władzy przy najbliższych wyborach.
No, mamy drobne problemy z internetem. Czasami tak to bywa. To właśnie, skoro pan minister zaczął o szkolnictwie, edukacji, to jak to z tą edukacją w pandemii będzie? Będziemy robili wszystko, żeby uczniowie chodzili do szkoły, a tylko w przypadkach, że tak powiem, medycznych będzie dochodziło do ewentualnego zamykania szkół i nauki zdalnej?
Tak to funkcjonuje w tej chwili. Przypomnę, że prawie 2 miesiące temu ogłosiliśmy, jak ma wyglądać nowy rok szkolny. Wtedy przyjęliśmy zasady mówiące o tym, że dyrektor szkoły będzie mógł występować z inicjatywą ograniczenia funkcjonowania szkoły, przejścia części uczniów bądź wszystkich na kształcenie na odległość, jeżeli będzie realne zagrożenie epidemiczne. Ponieważ zdawaliśmy sobie sprawę, że dyrektor szkoły nie jest specjalistą od epidemiologii, warto, aby miał wsparcie służby, która ma zajmować się zwalczaniem epidemii, a tą służbą jest inspekcja sanitarna i to ostatecznie inspektor sanitarny, powiatowy inspektor będzie decydował o tym i decyduje, czy tylko część uczniów, czy całość w przypadku pojawienia się podejrzenia zakażenia COVID-19 ma przechodzić na kształcenie na odległość. Ten system na razie zdaje egzamin. Z ponad 48 tysięcy placówek edukacyjnych zaledwie kilkadziesiąt funkcjonuje w systemie zdalnym całkowicie, czyli cała placówka. Czasami są to niewielkie placówki, takie jak szkoły przyszpitalne, gdzie rzeczywiście kontakt z osobami z zewnątrz może być groźny dla zdrowia uczniów objętych innymi chorobami. A część szkół, sto kilkadziesiąt, funkcjonuje w systemie częściowo zdalnym, gdzie większość uczniów nadal pozostaje w szkole, a kilkanaście procent uczy się w trybie zdalnym. I trzeba wyraźnie przypomnieć, że ten tryb nauki zdalnej obejmujący te niewielkie grupy uczniów, to jest poniżej 1% wszystkich placówek w Polsce, obejmuje tylko krótki czas. Czas potrzebny na kwarantannę, aby sprawdzić, czy uczniowie, nauczyciele nie zakazili się od kogoś i czy mogą wrócić spokojnie do szkoły. I po tym krótkim okresie szkoła bądź grupa uczniów wraca do normalnego, stacjonarnego funkcjonowania. Ten okres kilku miesięcy pierwszego etapu pandemii, nie tylko w Polsce, ale w innych krajach europejskich, wyraźnie pokazał, że kształcenie na odległość ma jednak sporo mankamentów i ograniczeń, także negatywne skutki społeczne, psychologiczne i dlatego wszystkie praktycznie kraje w Europie uznały, że trzeba wrócić do kształcenia stacjonarnego, o ile tylko oczywiście rozwój epidemii na to pozwoli.
Robert Tyszkiewicz, czy w Platformie Obywatelskiej diagnozowana jest sytuacja edukacji właśnie w kontekście pandemii?
Ależ oczywiście. Widać wyraźnie, że wszyscy chcemy, aby dzieci mogły, młodzież mogły chodzić do szkół, że chcemy, aby ta edukacja odbywała się w sposób normalny. Ale ja mam do pana ministra pytanie, czy ministerstwo już nie powinno szykować się na scenariusz gwałtownego wzrostu zachorowań, bo to właśnie obserwujemy. W czasie względnie niskich poziomów zakażeń ten system się sprawdza i funkcjonuje, ale widać już wyraźnie, że mamy do czynienia z początkiem drugiej fali. Dzisiaj główny inspektor sanitarny profesor Pinkas zapowiada, że będziemy obserwowali duże wzrosty w kolejnych dniach, co najmniej do połowy października. I jest pytanie, jak wówczas mają zareagować dyrektorzy szkół, jak mają zareagować samorządy? Czy ministerstwo ma przygotowane wskazania, ma przygotowane dyspozycje, jak w takich momentach mają reagować zarządzający naszymi szkołami, bo rzeczywiście, choć tego sobie przecież nie życzymy, ale widać wyraźnie, że strategia walki z koronawirusem prowadzona przez Ministerstwo Zdrowia kompletnie egzaminu nie zdaje. Szkoda by było, aby uderzyło to w szkoły i aby trzeba było te szkoły zamykać. Więc jest pytanie, czy nie warto już dzisiaj przemyśleć wobec braku szczepionek na grypę na przykład. Jak ma szkoła reagować wtedy, kiedy nałożą się zachorowania grypowe i przeziębieniowe na COVID? I obawiam się, że może to wówczas zaowocować wielkim chaosem, o ile nie przygotujemy się do tego wcześniej, tak żeby były jasne i klarowne rekomendacje co do działań w takich momentach.
To słuchamy, jeżeli pan poseł pozwoli,
to oczywiście odpowiem. Te rekomendacje, które przygotowuje Ministerstwo Edukacji, są przygotowane w uzgodnieniu z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym. To są te służby, te resorty, które mają fachową wiedzę i są w stanie we współpracy z Ministerstwem Edukacji wprowadzić zasady, zalecenia, które pozwolą na bezpieczne funkcjonowanie placówek edukacyjnych. My przewidzieliśmy także taką ewentualną sytuację, w której byłby gwałtowny wzrost zachorowań i należałoby zamykać część placówek publicznych. Nadal Ministerstwo Zdrowia po konsultacjach z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministerstwem Zdrowia, ma prawo do tego, aby ograniczać funkcjonowanie szkół, to stacjonarne funkcjonowanie na terenie całych województw, bądź nawet na terenie całego kraju. Przypomnę także, że wydaliśmy wytyczne dotyczące tego, jak mają funkcjonować szkoły na terenie tych powiatów, na których jest zwiększona liczba zachorowań, czyli tych ze strefy żółtej i czerwonej. Tam wyraźnie dajemy także inicjatywę do tego, aby ewentualnie ograniczać funkcjonowanie szkół powiatowym inspektorom sanitarnym. Więc jeżeli nawet na terenie szkoły nie będzie zakażeń, a będzie duże, bardzo duże zagrożenie epidemiczne na jakimś wybranym obszarze, wówczas inspekcja sanitarna czy zespół kryzysowy może wystąpić z inicjatywą ograniczenia funkcjonowania szkół. Także takie alternatywne warianty działania na gwałtowny rozwój epidemii są również przewidziane. One funkcjonują już od kilku tygodni.
Czyli na przykład zmniejszenie liczby uczniów albo praca hybrydowa, to znaczy 2 tygodnie tak, w szkole, tak. 2 tygodnie na zdalnym, tak?
To jest jeden z wariantów, który może być zastosowany w takiej sytuacji.
Ja jeszcze mam do pana ministra inne sprawy. Może tak. Warto by było w tym momencie, bo to jest dzisiaj ogromna bolączka wszystkich samorządów, a to samorządy przecież dźwigają na swoich barkach ciężar utrzymania i zarządzania polskimi szkołami. Może, panie ministrze, warto byłoby wsłuchać się w te głosy, które nawołują do tego, aby zwiększyć subwencję oświatową w tym najtrudniejszym okresie dla samorządów, tak aby one mogły zabezpieczyć też na odpowiednim poziomie szkoły, w odpowiednie materiały, w odpowiednie urządzenia, tak żeby rzeczywiście dzieci mogły być w tym, przejść przez ten okres pandemii bezpiecznie. Dziura w subwencjach oświatowych, w budżetach oświatowych poszczególnych samorządów sięga naprawdę ogromnych liczb. W Białymstoku to jest około 300 milionów, więc naprawdę to byłaby niesłychanie wartościowa pomoc, aby w tym trudnym czasie, kiedy samorządy będą musiały ponosić zwiększone koszty funkcjonowania placówek związanego z pandemią, aby pomóc im finansowo przetrwać ten trudny czas.
Chciałem się odnieść tutaj.
Odpowiadając na to pytanie, od razu kilka uwag. Po pierwsze, były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, który dzisiaj jest doradcą jednej z korporacji samorządowych, wyliczył, że okres epidemii od marca do czerwca tego roku zaowocował oszczędnościami dla samorządów rzędu 1 mld zł, co najmniej, a nawet 1,5 mld zł. A więc tutaj nie jest prawdą, że nagle samorządy miały jakieś gwałtowne dodatkowe wydatki. Po drugie, rząd, chociaż nie ma takiego obowiązku, bo wyposażenie szkół oraz dbanie o bezpieczeństwo, higienę w zakładach pracy należy do kierowników zakłady pracy, czyli dyrektorów szkół i samorządów, które są organami prowadzącymi dla szkół, to rząd jednak przeznaczył chociażby środki dezynfekujące, maseczki, termometry, dyspensery, czyli te podajniki do płynów dezynfekujących, i za darmo dostarczył je do wszystkich szkół, wszystkich placówek, które tylko tego chciały. A wiem, że nie wszystkie placówki, na przykład z Warszawy, około 40%, 80% placówek w ogóle nie zgłosiło się płyny dezynfekujące w tym okresie, w końcu sierpnia i na początku września. Przypomnę również, że subwencja oświatowa jest tylko jednym z kilku źródeł finansowania szkół i edukacji w Polsce. To dlatego samorządy między innymi mają udziały w takich podatkach jak PIT i CIT, które w ostatnich latach zdecydowanie wzrosły, aby mogły także wydatkowywać środki na zadania własne, jakim jest prowadzenie szkół. A subwencja w ostatnich kilku latach wzrosła bardzo poważnie, bo w porównaniu z rokiem 2015, kiedy panowie jeszcze byli w koalicji rządzącej, wzrosła niemal o 10 miliardów złotych. Przypomnę również, że część działań oświatowych, takich jak przedszkola, nie jest subwencjonowana, a często samorządy, podając koszty funkcjonowania oświaty, biorą pod uwagę także funkcjonowanie przedszkoli, które nie jest objęte subwencją.
Dziękuję panie bardzo, ministrze, ale pozwólmy się...
Panie pośle, jednym
zdaniem.
Panie ministrze, wyliczanie wirtualnych miliardów brzmi dobrze w propagandzie. Natomiast proszę owego wiceministra zatrudnić i zachęcić do tego, aby skontaktował się z polskimi samorządami i żeby im wskazał, gdzież ten miliard one pochowały, gdzie schowały samorządy ten miliard złotych. Niestety to nie...
Ale to jest ekspert jednej z korporacji samorządowych i on mówił w imieniu korporacji samorządowych.
Teoretycznie można takie wyliczenia przedstawiać, natomiast w praktyce okazało się, że inne dodatkowe koszty doprowadziły wręcz do zwiększenia wydatków na oświatę, a nie do zmniejszenia. I taka jest...
Mam nadzieję, że się eksperci spotkają i wreszcie ustalą te wszystkie wydatki, żebyśmy nie mówili o wirtualnych pieniądzach, ale o twardej rzeczywistości. I na zakończenie programu Stefan Krajewski, który się do nas dołączył, bo to pokazuje tę różnicę pomiędzy prowincją a dużymi miastami. Trudniej się stamtąd, spod Zambrowa, połączyć także z Białymstokiem.
Mam nadzieję, że to nie przez to, że zacząłem krytykować rząd i od razu połączenie straciłem.
Jest wolność słowa, panie pośle, pan wie doskonale.
Panie pośle,
niech pan spróbuje chwalić i zobaczymy, czy internet będzie funkcjonował.
Jednym zdaniem się odniosę do tego, panie ministrze, tak, no co z elektromobilnością? Trzeba mówić o Mieszkaniu Plus, które nie wypaliło. Trzeba mówić o tym, że mieliście rozwijać dużo szybciej ten kraj, jaki jest etap realizacji 100 obwodnic, jaki jest etap realizacji budowy mostów tych wielkich. Dopiero dzisiaj, właśnie w tej chwili, kiedy trwa posiedzenie Sejmiku Województwa Podlaskiego, jest kwestia montażu finansowego, zrobienia projektu budowy tego mostu, chociażby w powiecie siemiatyckim. Ale też no, trzeba to wszystko realizować. Proszę pojechać do wsi na powiecie zambrowskim, na powiecie wysokomazowieckim i zobaczyć, jakie są efekty waszej tej zmiany w ustawie dotyczącej ochrony zwierząt, które tak naprawdę wygasza nam polskie, podlaskie rolnictwo i tutaj będzie tak naprawdę dopiero właściwy punkt odniesienia.
Już musi pan stawiać kropkę, słyszał pan sygnał, bo musimy kończyć.
Tak, odnośnie sytuacji to w szkołach trzeba szybko reagować, bo nikt z nas nie chce, żeby nasi najbliżsi chorowali, a dużo zakażeń chociażby ostatnio w samorządzie województwa, w samorządach do największych miast, więc w naszym regionie sytuacja jest bardzo trudna.
Ale przynajmniej w jednym się chyba wszyscy zgadzamy, że chcielibyśmy, aby szkoły w tym stacjonarnym trybie nauki mogły funkcjonować jak najdłużej i my będziemy starali się to zabezpieczyć.
Ja mam nadzieję, panie
ministrze, że tak.
Odpowie na nasz apel, żeby ponad podziałami w sprawie walki z epidemią prezydent zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego i żebyśmy ponad podziałami wspólnie działali, bo to jest rzeczywiście polska racja stanu i bezpieczeństwo Polaków.
Ale pan prezydent już to robił, więc nie widzę problemu, aby po raz kolejny
Rada Bezpieczeństwa
Narodowego została zwołana. Także nie widzę problemu.
Dziękuję bardzo panom za udział w audycji, w programie. Naszymi gośćmi byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski.
Dziękuję bardzo.
Platformy Obywatelskiej Robert Tyszkiewicz.
Kłaniam się państwu.
I Polskiego Stronnictwa Ludowego Stefan Krajewski.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Zapowiadał się poseł Konfederacji Robert Winnicki, ale do połączenia nie doszło. Takie bywają i sytuacje, musimy być również na to gotowi. Ja dziękuję państwu za spotkanie, panom również. Lech Pilarski, do usłyszenia.